ojciec Grzegorz Kramer przy naszym radiowym mikrofonie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Muszę zacząć od świętego Józefa, dlatego że widziałam filmik Zwyczajność i też czytałam o świętym Józefie widzianym z perspektywy ojca i bardzo mi się to podobało. Może o świętym Józefie kilka słów z ojca perspektywy.
Na pewno nie może być Ciomajdą, bo uważam, że Matka Boża to miała gust. Ciomajdy by sobie nie wzięła. Ja znam jednego konkretnego człowieka, który wychowuje nie swoje dziecko, mając tego świadomość. I to jest bardzo trudne zadanie, szczególnie na początku, kiedy trzeba się zmierzyć z taką świadomością, więc że nie każdy z nas, myślę o mężczyznach, dałby radę. Zresztą praktyka pokazuje, że wielu odchodzi w takim momencie i wielu się wycofuje. Józef to podjął, więc to jest jakby kolejny argument za tym, że to jest człowiek, który naprawdę musi być silny. A po drugie, to, co sobie ostatnio odkrywam w Józefie, że jest taką konkretną osobowością, nie ciomajdą, to to, że Józef jest mało medialny na kartach pisma, że on nic nie mówi, niewiele się o nim mówi, robi swoją robotę, ma jakiś cel i znika. Więc jakby to są takie trzy dla mnie na dzisiaj cechy, które pokazują, że to jest bardzo konkretny człowiek, który zapewne też miał swoje słabości, bo nie wierzę, że nie miał.
My też mówimy o świętym Józefie, że mówił czynami, tak go nazywamy.
Właśnie, że pokazuje to, jaki jest, w tym, w jaki sposób żyje. Maryja, to, że ją wziął, się nią zaopiekował, w momencie kompletnej rozsypki też swojego życia, bo też warto o tym pamiętać, że przecież Józef nie stał jak widz z boku, tylko to też było jego życie, na które zapewne miał jakieś plany, a to wszystko się rozwaliło, przynajmniej na początku, potem zresztą razem musieli to poskładać. No a potem wychowywanie Jezusa i przygotowywanie też Jezusa, zapewne to nie była jakaś wielka w cudzysłowie ideologia, ale no, miał tą świadomość, że wychowuje kogoś, kto jest nazwany Synem Bożym, w związku z tym przygotowuje go też do jakiejś misji, więc go musiał wielu rzeczy nauczyć i myślę, że to, co widzimy potem w Jezusie, jest dużym odzwierciedleniem tego, jaki był Józef.
Święty Józef chyba też może być, nie chyba, na pewno wzorem dla mężczyzn i dla ojców i z perspektywy też naszej diecezji go powiedzieć, że rzeczywiście wielu mężczyzn obiera go na swojego szczególnego patrona.
Tak, ja na przykład 1,5 roku temu byłem na takim czuwaniu w Toruniu, męskie plutony różańca i wiem, że oni tutaj pielgrzymują. Jak wiele innych grup, że są właśnie grupy bardzo zorganizowane, ale też znam prywatnie wiele osób, które tutaj przyjeżdża w cichości kompletnie, nikt o nich nie wie. No i pierwsze co, idą do Józefa. Zresztą sam dzisiaj byłem. Jest taka tradycja, jezuici z całej Polski raz w roku, bodajże na początku października to jest, pielgrzymujemy, znaczy to pielgrzymowanie jest duże słowo, przyjeżdżamy do Kalisza, do świętego Józefa dziękować za jego opiekę nad towarzystwem w Polsce, no i prosząc go o to, żeby dalej nas miał w swojej opiece.
Józefie, święto rodzinny bezpieczną, poprowadź nas drogą w tajniki miłości niezłomnej, która Bogu dachem nad głową. Przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie, przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie. Józefie, święto rodzinny, broń dzieci, bezbronne jak kwiaty, by kształtów nagle wzrastały w mądrości i w latach. Przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie, przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie. Józefie, święto rodzinny, złym duchom wytrąć perła trute, gdy w pióra postępu się stroją i słowu Boga przeczą z butą. Przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie. rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie, przywróć rodzinie jej godność.
Spoglądając na bloga, który ojciec prowadzi, to hasło Bóg jest dobry. To takie trochę oczywiste, ale chyba o tym też należy przypominać, bo czasami tracąc nadzieję, tracimy też poczucie właśnie, że Bóg dla nas jest i na nas czeka.
Tak, mam tego doświadczenia jakby podwójne, to znaczy pierwsze to jest konfesjonał, gdzie jakby wydaje się to oczywiste, że miłosierdzie i dobroć Pana Boga, ale drugie moje doświadczenie jako księdza to jest to, kiedy się jedzie na rekolekcje, ale parafialne, czyli mówiąc kolokwialnie, mówi się do normalnego człowieka, nie do jakiejś wyspecjalizowanej grupy, która jakoś tam jest bardziej z Kościołem związana. Zazwyczaj, jak wiemy, na parafialnych rekolekcjach to są osoby starsze, często w większości kobiety i widać, jak takie proste zdanie, że Bóg jest dobry, bardzo pozytywnie wpływa na tych ludzi, nie? Że jakby widać, jaki jest, pomimo tego, że my jesteśmy w Kościele długo, często, bardzo z Nim związani, jak jesteśmy cały czas głodni takiej prostej Ewangelii o tym, że Pan Bóg jest dobry, to znaczy, że Bóg nie jest przeciwko nam. Tak, że jakby wielu z nas żyje w strachu, że Bóg jest jeszcze jednym, nie wiem, jakimś arbitrem w naszym życiu, który nas sędziuje, ocenia, a tymczasem Bóg jest kimś, kto jest po naszej stronie. Chce, pragnie bardzo mocno, żebyśmy byli szczęśliwi, tak? A nie da się być szczęśliwy przy kimś, kogo się człowiek boi. No a boimy się zazwyczaj złych ludzi, czy w ogóle zła. W takim razie myślę, że musimy przypominać, że Pan Bóg jest dobry. To nie znaczy, że to jest pluszowy misiu, którego można sobie poprzytulać wtedy, kiedy jest mi źle. Też, jak mi jest źle, to idę do Pana Boga, to jest jasne. Ale jak to zawsze mówię, jak człowiek w końcu zaczyna żyć takim zdaniem, że Bóg jest dobry, to doświadcza tego, że, no, że musi przestać marudzić, że musi przestać narzekać, bo skoro wierzę w Boga dobrego, który się o mnie troszczy, to nie mogę być człowiekiem, który swoim życiem pokazuje, że skupia się, nie wiem, na tej drugiej stronie, na tym, co jest przekleństwo, na tym wszystkim, co jest negatywne, tylko właśnie idąc za takim hasłem, muszę sobie cały czas przypominać, że to też jest zadanie, to znaczy, że moim zadaniem w świecie jest pokazywać swoim życiem, no, że Pan Bóg jest dobry.
I to też w tym roku jakoś szczególnie wybrzmiewa w wymiarze miłosierdzia, bo jak spojrzymy, mamy rok miłosierdzia, ale też szansą są Światowe Dni Młodzieży i tutaj mamy nadzieję, że taką szansą będą, ale chodzi też o młodych ludzi, bo dlaczego powiedziałam o tej nadziei? Bo ja widzę, jak bardzo tę nadzieję utraconą trudno młodemu człowiekowi odzyskać i trudno mu wierzyć właśnie w tą dobroć i w miłosierdzie. Czasami trzeba powtarzać i pokazywać, że rzeczywiście będzie wybaczał, że tak jak mówi ojciec święty Franciszek, nie znudzi się wybaczaniem.
To jakby znowu psychologia nam przychodzi z pomocą i my wiemy, że jakby przekładamy na Pana Boga te ludzkie kalki. Ludzkie relacje zazwyczaj są interesowne. Nawet to, co mówimy o bezinteresownej miłości matki, to powiedzmy sobie szczerze, takich, nie wiem jak to powiedzieć, żeby głupio nie zabrzmiało, ale takich zdrowych mam, no to jest niewiele, tak, że jakby wszyscy jesteśmy dotknięci jakąś słabością, w związku z tym nasze mamy też i nasi ojcowie. Te relacje nawet z rodzicami bardzo często są naznaczone jakąś interesownością, nie? Że to zawsze mówię, że od maleńkości słyszymy takie zdanie, które się potem do nas przykleja na całe życie. Znaczy, jak będziesz grzeczny, to cię tatuś będzie kochał. Gadanie już od maleńkości, ono za nami idzie i my się naprawdę zaczynamy w pewnym momencie bardzo bać. I jakby w większości, będąc w Kościele, musimy się nawracać właśnie w tym, że chcę zmieniać myślenie o tym, że Pan Bóg naprawdę nie jest kimś takim, kto kocha za coś. Pan już powiedział o miłosierdziu. To jest jakby już kolejny etap, że jakby kiedy ja zrobię świadomie jakieś zło, to Bóg mi to wybacza. Ale jeszcze wcześniej jest miłość Boga, która jest całkowicie bezinteresowna. Na mocy tego, że w ogóle jestem, to Bóg mnie kocha. Nie dlatego, że mi wybacza, tylko że ja jestem. I nam jest w to trudno uwierzyć. Bo jak w to nie wierzymy, to potem robimy głupie rzeczy. A potem znowu nam jest głupio uwierzyć, czy trudno uwierzyć w to, że jest właśnie miłosierny, że jest wybaczający i że nigdy się nie męczy. Trzeba do znudzenia przypominać sobie najpierw, a potem innym ludziom.
Rosa.
się duszo, miłosierdziu Pana. Uwielbiaj Go, moje serce całe. Rozraduj się duszo, miłosierdziu Pana. Uwielbiaj Go, moje serce całe.
Pojęty, dlatego korząc się przed Twoim majestatem, wysławiam Ciebie, Panie. Ty jesteś święty, bądź uwielbiony, miłosierny Boże, wszechmocny nasz, Stwórco i Panie. Cześć Ci oddaję w najgłębszej pokorze, pogrążając się w bóstwa Twego oceanie.
Rozraduj się duszą, miłosierdziu Pana. Uwielbiaj Go, moje serce całe. Zraduj się duszo, miłosierdziu Pana. Uwielbiaj Go, moje serce całe.
Uwielbiony, miłosierny Boże, błogosławiony przez serca wierne, które doznają spojrzenia Twojego, w których jest Twe, Panie, życie nieśmiertelne. O, jak niewysłowione miłosierdzie Twoje, źródło litości i wszelkiej pociechy. Ufaj, duszo, gdyś grzechem skalana nie doznasz goryczy, zbliżając się do Pana.
Ostatnio miałam okazję rozmawiać z księdzem, który w ewangelizacji stosuje hip-hop. Jak teraz rozmawiam z ojcem, to ten blok jakoś też wysuwa mi się na plan pierwszy. I czy dzisiaj trzeba szukać różnych dróg ewangelizacji i mówienia o Panu Bogu, żeby docierać? Internet dzisiaj jest takim sposobem na pewno, żeby dotrzeć do wielu, szczególnie młodych ludzi.
Zawsze było jakieś dzisiaj i zawsze w tym dzisiaj Kościół szukał, czyli wspólnota szukała jakichś środków, które są adekwatne do tego, czym ludzie żyją. Paweł rozmawiał z filozofami, bo to było wtedy, tak powiem, na topie. Potem Kościół wszedł na przykład w sztukę, tak, bo to było jakimś takim środkiem wyrazu. No dzisiaj jest ten internet, wcześniej były książki. Nic nowego, to znaczy, że chodzi o to generalnie w ewangelizacji i tak ją Kościół rozumiał od samego początku, chociaż może tego tak nie nazywaliśmy, że jesteśmy z ludźmi, bo też jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy jakimiś obcymi, tylko jesteśmy w tym świecie z konkretnymi ludźmi w danym momencie, w danym miejscu na świecie, i używamy środków, które są po prostu dostępne. Mówiąc jeszcze inaczej, które są po prostu naszym sposobem na życie. To a propos internetu świetnie powiedział biskup Ryś. Kiedy internet się zaczął w ogóle w Polsce, czy w ogóle na świecie, potem w Polsce, to byliśmy tak uczeni jeszcze na początku lat 2000, że internet jest narzędziem do ewangelizacji. Mamy pewne narzędzie, które trzeba wykorzystać do tego, żeby powiedzieć o Panu Bogu, a potem wracamy sobie do swojego świata. I biskup Grzegorz mówi, że to się zmieniło też, nie? Że dzisiaj, jeżeli chcemy używać internetu do ewangelizacji, to musimy przestać myśleć w ten sposób, że jest to jedno z narzędzi, ale że internet w ogóle stał się kolejnym kontynentem, na którym ludzie żyją. Już się nie ma co obrażać na to. Pewnie, że musimy im pomagać żyć też w rzeczywistym świecie, ale chcemy czy nie chcemy, dzisiaj wszyscy żyjemy w wirtualnym świecie, tak? Od prostych rzeczy, jak kupienie biletu dzisiaj już przez internet jest, aż do wielu, wielu innych rzeczy. I tam ludzie po prostu są. Czasami więcej niż w realnym świecie. W związku z tym my też tam musimy być, bo jeśli tam są ludzie, to tam jest Kościół. I jakby nie ma się na co na to obrażać, nie ma co dziwaczyć, że to jest zło, tylko po prostu być.
Ale też jezuici działają chociażby przez szkołę kontaktu z Bogiem. Można słowo na ten temat?
To jest właśnie przykład tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że szkoła kontaktu z Bogiem to są krótkie takie 3- lub 4-dniowe rekolekcje dla młodych. Widełki wiekowe są tam 17-26, czyli liceum, studenci. To jest adaptacja ćwiczeń duchowych świętego Ignacego, które normalnie trwają 30 dni. Normalnie dzielimy to na tygodnie, czyli są 4 tygodnie dla ludzi dorosłych. No ale gdzieś tam 15 lat temu to mniej więcej zaczęło żyć w tej formie szkoły kontaktu z Bogiem. Odkrywaliśmy, że młodzi ludzie też bardzo chcą ciszy i też chcą się nauczyć takiej modlitwy, która jest wymagająca, która potrzebuje czasu, potrzebuje skupienia, pewnej metody. W związku z tym zrobiliśmy taką, no właśnie adaptację, myślę, że to jest dobre słowo, tej metody Ignacego na użytek młodych ludzi. Wygląda to dokładnie tak samo jak klasyczne rekolekcje, czyli 4 godziny medytacji dziennie, cisza, rozmowy z kierownikiem duchowym, Eucharystia, tyle, że krótsze, tak? Ale jak tak patrzymy po naszych domach rekolekcyjnych jezuickich, to u nas jest większa dyscyplina jeszcze niż w domach dla dorosłych, bo rzeczywiście młodzi bardzo mocno w to wchodzą, bardzo na poważnie, uczą się modlitwy. No i widać, jak po 3 dniach już ludzie, którzy przecież są katolikami, żyją w różnych wspólnotach, jakby wydawało się, że są obcykani z Pismem, przynajmniej gdzieś tam osłuchani, nagle odkrywają, że to słowo, które słyszeli już po 1 000 000 razy, choćby w czasie niedzielnej Eucharystii, nagle ich osobiście zmienia, że to słowo jest nie tylko wysłuchane w formie jakiegoś komentarza, jakiejś homilii, ale jest też czymś, co rzeczywiście przez wiele godzin mielą osobiście z Panem Bogiem, no i to ich zmienia.
Te wszystkie narzędzia, które nie są, tak jak ojciec powiedział, nowe, tylko wykorzystujemy to, co mamy w tej chwili. Stosuje też ojciec na bazie duszpasterstwa powołań.
Powołanie, no to jest coś, co trzeba zweryfikować po pierwsze w realnym świecie. Nie ma powołania wirtualnego do zakonu, podobnie jak nie ma wirtualnego małżeństwa, chociaż niektórzy próbują. Pewnie, że jakby na takim pierwszym etapie w ogóle mówienia o zakonie, o towarzystwie, no to tak, to wykorzystujemy też internet, nie? Bo trudno jakby, żeby tego nie robić, ale kiedy rzeczywiście jakby pojawia się ktoś, kto chciałby do nas dołączyć, no to absolutnie tylko i wyłącznie w realnym świecie, face to face, rozmowa, no i weryfikacja tego powołania, czy najpierw wcześniej rozeznawanie w ogóle, czy to powołanie jest, czy jest do nas, no i czy my takiego człowieka chcemy w ogóle.
Czasami ludzie pytają, czy ojciec święty Franciszek, no i ta bliskość z zakonem jezuitów sprawiła, że tych powołań jest więcej, jeśli chodzi o jezuitów?
Nie ma. Pamiętam, że jak Franciszek 3 lata temu objął urząd, to zaraz już chyba w kwietniu albo w maju jakoś dzwoniły różne właśnie gazety, różne media z takim pytaniem o efekt Franciszka w zakonach. Więc my mówiliśmy uczciwie, że nie ma czegoś takiego i po 3 latach dalej niczego takiego nie ma, przynajmniej w Polsce, nie wiem jak jest gdzie indziej. Nie ma efektu Franciszka w sensie powołaniowym. Ja się z tego cieszę w takim sensie, że znaczy chciałbym, żeby było dużo jezuitów, to jasne, nie? Ale jakby bałbym się takich powołań pod wpływem emocji, pod wpływem uczuć. Zresztą u nas ta weryfikacja jest dosyć mocna, więc to zapewne byłoby jakoś tam wyłapane, ale rzeczywiście powołania dojrzewają w człowieku, więc trudno mówić, nie wiem, po roku czy tam po 2 pontyfikatu, że nagle pojawi się jakaś niesamowita ilość powołań. Zresztą ludzie mają iść za Panem Jezusem, nie za Franciszkiem. Franciszek, jak każdy papież, jest lepszym lub gorszym narzędziem w rękach Pana Boga do tego, żeby Kościół prowadzić i pokazywać nam cały czas na cel, czyli na samego Boga.
Cię.
spróbuję powiedzieć coś o powołaniach, o powołaniu w ogóle w życiu człowieka, jak się zabrać do tego, żeby je rozeznać. Chciałbym się przede wszystkim jakby w tym, co będę mówił, odnieść do tego, co jest bliskie duchowości ignacjańskiej. Jakby bardzo dużo będzie też takich elementów jezuickich, ignacjańskich, polegających na tym, że Ignacy mówi, że jakby początek rozeznawania zawsze jest od skonfrontowania się ze swoimi pragnieniami, tak, ze swoimi marzeniami, bo on uważa, że pragnienia są odzwierciedleniem tego, co Bóg nam w serca wszczepił i zostawił, no bo jesteśmy stworzeni na jego obraz, więc jakby koncepcja, że tak powiem, jezuicka, bardzo upraszczając, polega nie na tym, że pytamy się na początku rozeznawania, czego chce Bóg, tylko pytamy się, czego ty chcesz, człowieku, tak? Co jest w twoim sercu. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Bardzo lubię do Kalisza przyjeżdżać. W ogóle muszę się przyznać, że dzisiaj jadąc tutaj na Beskidzką, w ogóle odkryłem drugą część Kalisza. Śliczne miasto. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam.